dobre książki.
Julia Fiedorczuk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Poetka, prozaiczka, krytyczka literacka, tłumaczka, literaturoznawczyni, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada w Instytucie Anglistyki, współtwórczyni Szkoły Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu i premiera nowego tomu Astrostrada z girlandami, wiersze zebrane, Julia Fiedorczuk, przepięknie wydany tom, ukazuje się nakładem wydawnictwa Warstwy i mamy tutaj wszystkie pani tomy od pierwszego z 2000 roku po psalmy z 2017 i wiersze rozproszone, z których ostatni z 2022 roku pochodzi, czyli bardzo świeże wiersze, jeszcze ostatnie.
Tak, prawie wszystkie rzeczywiście. Kilka dosłownie, nie wiem, no może w sumie z 5-7 wierszy usunęłam z tych wcześniejszych tomików, a tak no są to wiersze zebrane, więc rzeczywiście całość.
Czytając od tego pierwszego debiutanckiego tomu, ma się wrażenie, że taka jest pani bardzo konsekwentna, że ten tom już niezwykle jest dojrzały i mam wrażenie, że już tam pojawiają się wszystkie tematy, które w pani poezji później są obecne, czy ważni dla pani twórcy, motywy, tematy. Jak pani to widzi, no bo jest to rodzaj powrotu, zresztą tam nawet taki wiersz też jest o powrocie do domu. Czy to jest taki swoisty rodzaj też teraz powrotu do swoich początków poetyckich, bo myślę, że jest to jakiś rodzaj takiego podsumowania jednak.
No tak, tak, rzeczywiście podsumowania niewątpliwie. No moment, kiedy te rzeczy z 20 lat ukazują się w jednym tomie, siłą rzeczy jest podsumowujący i nigdy wcześniej wszystkie te kawałki nie znajdowały się między dwiema okładkami w jednej książce, więc no zakładam, że w lekturze też być może jakoś inaczej one będą odczuwalne teraz, w momencie, kiedy są częścią jakiejś tam większej całości. No to do motywów, pewnie jest tak, jak pani mówi, tak też pisze Anna Marchewka w swoim posłowiu. Mnie samej trudno to ocenić ze względu na to, że no ja sama nigdy nie decydowałam o tym, jakie motywy będą się w tych wierszach pojawiały, to się po prostu jakoś tam wydarzyło na przestrzeni lat. No i tak, że faktycznie dla mnie samej to jest jakoś interesujące patrzeć teraz na to, co mnie interesowało, czy na kwestie, do których w ciągu lat powracałam wielokrotnie. Co powiedziawszy, może dodam też, że nie mam szczególnie sentymentalnego stosunku do swojego pisania i nie jestem bardzo przywiązana do swoich starych rzeczy, więc nie wiążą się z tym dla mnie jakieś bardzo duże emocje. Raczej jest tak, że w pisaniu jestem zorientowana do przodu i bardziej mnie emocjonuje, czy bardziej przeżywam to, co dopiero przede mną.
Ja tutaj nawet taki cytat zanotowałam z wiersza Powrót. Brylantowe światło, dzikie dworce i lotniska są tylko po to, żeby wracać do jesiennego zagęszczenia wspomnień, więc tu o tych wspomnieniach też właśnie pomyślałam i o tych powrotach, ale coś, co jest też bardzo obecne w tym tomie i w innych tomach, to jest motyw podróży, chyba właśnie tutaj tak bardzo, bardzo mocno obecny.
No tak, pewnie podróży dosłownie, podróży w przestrzeni geograficznej, ale też podróży jako metafory, no takiej dosyć może nawet oczywistej, jako metafory po prostu, nie wiem, dojrzewania życia, losu, to z pewnością jest coś mocno obecnego. Jakiś rodzaj nomadyzmu, jakiś rodzaj takiego braku zakorzenienia, to faktycznie chyba jest jeden z moich tematów. I fakt, że czasem pojawiają się rozmaite domy w tytułach, jest może trochę paradoksalny, bo ten dom jest chyba zawsze tylko jakiegoś rodzaju, nie wiem, ideałem, marzeniem, a raczej nie rzeczywistością. Rzeczywistością przeważnie jest droga.
Ale też właśnie, skoro o podróży mowa, to są tutaj ważne dla Pani miejsca. No i właśnie jak tytuł tomu brzmi, Listopad nad Narwią, pojawia się Narew jako rzeka. W ogóle ta rzeka jest też bardzo istotna, ale są też już tutaj te wątki amerykańskie, bo i same Stany Zjednoczone i Ameryka i kultura amerykańska to też jest jeden z ważnych tematów, czy właściwie taki temat dzielący się na różne wątki amerykańskie, można by je podzielić też. Jest to literatura, film, kultura, popkultura nawet.
No ja jestem amerykanistką z wykształcenia. Po prostu od 20 lat wykładam literaturę amerykańską w Instytucie Anglistyki, więc trudno, żeby to nie wpłynęło na mój wybór lektur. No i jakby nawet te podróże, nawet kierunek tych podróży często wiązał się po prostu z moim życiem zawodowym, więc tak, choć mam wrażenie, że ta Ameryka raczej wcześniej niż później, tak? To znaczy rzeczywiście, że jest jej więcej może w Listopadzie nad Narwią, który był trochę pisany w podróży, właśnie takiej pierwszej dużej podróży amerykańskiej, może jeszcze w paru kolejnych tomach, ale a później już chyba mniej. Później mam wrażenie, że i lektury stają się trochę inne i kierunki podróży też.
Tutaj jest coś, co jest bardzo do dziś obecne, właśnie ta ekopoetyka, o której Pani często mówi. Ja też takich wykładów Pani właśnie o poezji i ekopoetyce też słuchałam. I tutaj mamy takie wiersze, jak na przykład Płastuga, pod lodem jest zimno, a pod kołdrą ciepło. Wszystko zależy od interpretacji. Czy w ogóle pojawia się motyw ryby, meduzy, ta ryba też, Anna Marchewka o tym pisze, to też jest taki motyw zarówno związany z wodą, jak i z Pani znakiem zodiaku, bo jest Pani zodiakalną rybą z 23 lutego, ale właśnie ta przyroda ożywiona i nieożywiona tutaj w tym tomie też już bardzo taka jest wszechobecna.
Jasne, ryba jest żywym organizmem i pewnie w niektórych wierszach rzeczywiście występuje jako zwierzę po prostu wiele gatunków ryb.
Tutaj Pani pisze nawet, nie jestem rybą. Czy jesteś demonem? Nie jestem rybą.
Tak, no natomiast ryba zodiakalna na przykład nie ma nic wspólnego z przyrodą, więc...
Żywioł wody jako rybie zodiakalne jest Pani też jakoś bliski.
Żywioł wody jest mi bliski, dlatego że woda oznacza jakiś rodzaj płynności, rzeki oznaczają jakiś rodzaj płynności, żywioł wody to jest żywioł kobiecy po prostu. No, nie wiem, czy ma to związek z moim znakiem zodiaku, rzeczywiście faktem jest, że jestem też zodiakalną rybą, ale chyba tego nigdy jakoś za szczególnie nie analizowałam. No jeżeli chodzi o kwestie dotyczące nie wiem, planetarności, czy więcej niż ludzkiej przyrody, to myślę, że one przejawiają się bardziej nie w takich po prostu pojedynczych motywach, że tu i tam zjawi się, nie wiem, ryba czy meduza, tylko raczej w próbie w ogóle pisania takiego, które pokazuje ludzko-nieludzkie splątania, które pokazuje wielopoziomowy, bardzo złożony układ zależności, w którym pozostajemy jako żywe organizmy ze wszystkimi innymi bytami i procesami na planecie. Raczej tak bym to rozumiała.
A właśnie ta tytułowa astrostrada z girlandami, która pochodzi z tomu Tuż, Tuż z 2012 roku, to tak specjalnie ten tytuł został wybrany, żeby wskazać też na taki kosmos w tej poezji obecny.
No tak, kosmos. Kosmos jest naturą, tak? Natura to jest też, to są też planety i prawa fizyki obowiązujące w kosmosie i no, Ziemia jest planetą, to jest szersze ujęcie powiedzmy naszego domu jako istot fizycznych, więc wydaje mi się, że to jest coś bardzo ciekawego po prostu i próba uwzględnienia szerszej takiej kosmicznej perspektywy, czy głębszego czasu, geologicznego czasu Ziemi, no to nie jest coś, co byłoby bardzo rzadkie w poezji. Wydaje mi się, że poezja często sięga do innych temporalności, czy do innych skal. U mnie na pewno pojawiają się obie skale i mikroskala, kiedy ostrość jest nastawiona na mikroorganizmy, czy jakieś bardzo drobne zdarzenia. No i ta makroskala, czyli ta największa skala kosmiczna. Ta fraza astrostrata z girlandami, myślę, że została wybrana też z powodu swojego takiego trochę zaczepnego brzmienia. Autorem tego wyboru jest Dawid Skrabek, czyli redaktor tego tomu. On zasugerował ten tytuł, to jest po prostu wers z poematu Matematyka, rzeczywiście z tego tomu Tuż. No i mi się ten wybór bardzo, bardzo spodobał, też dlatego, owszem, że pojawiają się w nim gwiazdy.
W kolejnych tomach, które nawet już takie tytuły mają, jak Bio i tlen, tych motywów właśnie takich przyrodoznawczych, powiedzmy, jest coraz więcej w różnych ujęciach, ale też coś, co bardzo jest obecne w pani tych właściwie w wierszach ze wszystkich tomów, to są motywy mityczne, nawiązania do starożytnej filozofii, do starożytności. Bo też jest z Persefona, też oczywiście to odwołanie do życia, do śmierci, jakoś też to jest taki ważny, wydaje mi się, dla pani motyw.
No to znaczy życie i śmierć, właśnie nie ma nic innego poza życiem i śmiercią, prawda? No to właściwie każda literatura dotyczy życia i śmierci, bo to jest to, co jest, prawda? To jest rzeczywistość. I wbrew temu, co obowiązuje w popkulturze, życie jest ze śmiercią splecione nierozerwalnie i wydaje mi się, że no nie wiem, literatura, czy może właśnie zwłaszcza poezja jest taką przestrzenią, gdzie można myśleć w sposób otwarty o tym. Ja wiem, czy jakieś postacie mitologiczne są mi szczególnie bliskie. Nie jestem pewna, no być może jakieś postacie mityczne, greckie się raz na jakiś czas pojawiają, ale nie mam poczucia, żebym pracowała z konkretnymi mitami jakoś intensywnie, czy żeby jakieś konkretne postacie u mnie wielokrotnie powracały. Raczej tutaj, jeśli chodzi o intertekstualność tych wierszy i o lektury, to one są dosyć eklektyczne.
Arachne się pojawia w jednym wierszu.
Możliwe, tak, pojawia się, tak, arachne się pojawia na pewno, tak. Myślę, że tutaj składają się na te wiersze lektury dosyć eklektyczne, niekoniecznie literackie, bo poza lekturami literackimi są to też lektury właśnie przyrodnicze, to na co pani zwróciła uwagę, jeśli chodzi o te tomy, zwłaszcza środkowe, czyli tlen i bio, to są pewnie rzeczywiście takie najbardziej biologiczne tomiki i tlen byłby jakąś próbą zbudowania ekopoetyki wokół, no właśnie tytułowego tlenu, czyli próbą stworzenia poetyki, która opiera się w jakiś sposób na tym, jak działa tlen, który jest taką substancją, który jest takim pierwiastkiem wchodzącym bardzo łatwo w reakcję z innymi pierwiastkami. I ta książka, która jest mocno intertekstualna i która jest o oddychaniu i która jest o spalaniu, jest jakoś i tematycznie, i formalnie obudowana wokół właśnie tego pierwiastka. Tak, myślę, że mitologiczne postacie po prostu pojawiają się na chwilę, wchodzą i wychodzą, jak po prostu one są elementami jakiegoś wspólnego, kulturowego wyposażenia. I dlatego, kiedy rozmawiamy ze sobą również za pomocą wierszy, no to po prostu pojawiają się te znaki, które jakoś czytelnicy, czytelniczki są w stanie rozpoznać, czyli wspomniała pani o Arachne, czy o Persefonie, która być może też gdzieś tam ma jakieś swoje wejście. Tak, ale chyba nie mam poczucia takiego, że pracuję z jakimś mitem szczególnie mocno i że do jakiegoś konkretnego mitu wracam. Raczej dla mnie taką strukturą myślową, która, czy nie wiem, jakby to powiedzieć, ontologią, która powraca w różnych formach i w różnych postaciach, będzie ta ontologia ekologiczna, czyli wybijająca na pierwszy plan po prostu wzajemne zależności i splątania różnych istot i bytów, które dzielą ten dom na ziemi.
Jak zaczęło się to właśnie zainteresowanie ekologią, ekopoetyką? Czym właściwie jest ta, tak w największym skrócie, bo wiem, że to trudno powiedzieć właśnie ekopoetyka.
W największym skrócie, no to jest, byłby po prostu jakiś obszar, nie wiem, rozważań, tak, dotyczący tego, dotyczący form naszego zamieszkiwania Ziemi i wcześniej wspomniała Pani o Arystotelesie, rzeczywiście tutaj jakby słowo poetyka, tak jak je używamy w literaturoznawstwie, wywodzi się z poetyki Arystotelesa, czyli od greckiego słowa poiesis, które oznacza tworzenie. Tworzenie, nadawanie czemuś formy. To poiesis, poetyka jest po prostu nadawaniem formy. Natomiast słowo, czy ten przedrostek eko, który funkcjonuje w słowie ekologia, wywodzi się z greckiego słowa oikos, oznaczającego dom, czy wspólne, nie wiem, gospodarstwo domowe, tak? Czyli jeżeli złożymy ze sobą te dwa słowa, to etymologicznie rzecz biorąc, ekopoetyka oznacza budowanie domu, oznacza tworzenie domu. I teraz to tworzenie domu odbywa się nie tylko poprzez budowanie, nie wiem, budynków, tak? Czy miast, czy jakieś takie organizowanie się materialne w przestrzeni, no ale ono odbywa się też poprzez jakiś rodzaj takiej pracy wyobraźni, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie popadać w jakąś górnolotność, no ale ma też jakiś pewien swój wymiar, może nie wiem, czy emocjonalny, czy duchowy, czy psychologiczny, tak? Znaczy mieszkanie na ziemi nie jest tylko kwestią wybudowania tu domu, ale jest też kwestią bycia ziemianinem czy ziemianką, tak? No i cała szkoła ekopoetyki, na przykład, którą prowadzimy z Filipem Springerem, jakby zadaje pytanie o to, w jaki sposób musi zmienić się nasze zamieszkiwanie ziemi, żeby stało się ono mniej destrukcyjne, i wiemy o tym od naukowców, ale jakby, czyli techniczną stronę tego zagadnienia nam tak naprawdę opisują specjaliści. Ale teraz techniczna strona tego zagadnienia nie może być implementowana, jeżeli nie zmienią się wartości, które są nam bliskie. Tak? I ta praca na poziomie wartości i praca na poziomie wyobraźni, no to jest właśnie ta ekopoetyka, o której mówimy. To jest takie hasło, tak? To jest hasło, które zrobiło jakby taką no, dosyć dużą karierę, nawet czasami mam wrażenie, że może ono trochę
Takie modne.
Tak, trochę stało się może modne i to może oznaczać schyłek użyteczności tego hasła. W każdym razie no, to w jaki sposób używaliśmy tego słowa, to dla opisania tej przestrzeni namysłu nad sposobami zamieszkiwania Ziemi. I poezja odgrywała w tym taką rolę, że jako sztuka budowania form ze słów bywa bardzo ciekawym ćwiczeniem wyobraźni, bywa też ćwiczeniem z wolności tej wyobraźni i pozwala uwolnić się od takich bardzo utartych sposobów myślenia, pozwala wyjść poza kolejny i takie ślady głęboko wyteptane w kierunku jakichś nowych rozwiązań. No a to jest to, czego chyba potrzeba, jeśli mamy wyobrazić sobie inne funkcjonowanie w tym świecie, tak, oparte na innych relacjach międzyludzkich, ale też między ludźmi a innymi istotami tutaj.
Ale nie tylko Pani to wykłada, bo uważam, że to właśnie jest w Pani poezji bardzo też obecne, w Pani twórczości w ogóle, bo proza, mam wrażenie, że też z tą poezją jest związana, że czasami to nawet jest rozwinięcie motywów obecnych w Pani wierszach, ale może posłuchajmy teraz.
Tlen. Pokażą Ci miłość w jednej garści gwiazd. Znasz feerię śniegu na przydrożnych liściach, fioletowy kontur grudniowego dnia. Przyszłam tu, żeby oddychać. Są mali tancerze w kropli rzecznej wody, raje owadów za bramą ogrodu, gniazdo w zgięciu ramion tamtej grubej sosny, w gnieździe moich ramion mleczny oddech dziecka. Lekko mieszkamy na wydechu świata, jeden mrok dodany do drugiego mroku, usta przy policzku, policzek przy udzie, lekko mieszkamy na wydechu świata, ciepła sierść wilczycy i jej ostre zęby, brzytwa mrozu gładzi ciemną skórę rzeki, jej mieszkańcy bezszelestnie opadają na dno. Przyszłam tu, żeby oddychać. Smutek naszych rzeczy na zimowym niebie, śnieg szybko topnieje na policzkach dziecka, nasze oczy śmieją się do gwiazd, Niebo spotyka gładką skórę rzeki. Oddycham, oddycham, więc jestem.
Bardzo dziękuję. Zdarza się, że jest pani porównywana do Wisławy Szymborskiej właśnie, nie tylko w związku z tymi odwołaniami do przyrody, natury, ale też z taką ironią, dystansem, poczuciem humoru. Jak pani się do tego odnosi?
No, bardzo mi miło oczywiście. Szymborska
jako
była
też laureatka Nagrody Wisławy Szymborskiej.
No, Szymborska była wspaniałą osobą, wybitną, wybitną poetką, bardzo skromną, więc myślę, że tutaj cóż mogę innego powiedzieć poza tym, że jestem bardzo zaszczycona, jeśli pojawiają się takie porównania.
Jakoś bliska jest to pani też poezja?
Tak, bywa mi bliska, może nie najbliższa. Pewnie gdybym miała wymienić ścisłą czołówkę najbliższych mi twórczyń i twórców, to może te wybory byłyby trochę inne, ale czytam Szymborską i lubię, i są takie wiersze, do których wracam.
To jeśli już pojawiły się te inspiracje i bliscy pani twórcy i twórczynie, to proszę o nich powiedzieć, pojawiają się tutaj też w tych tomikach składających się na wiersze zebrane.
Tak, no ja bardzo dużo czytam, więc te inspiracje też się zmieniają. Mam takie różne etapy czytelnicze, ale z pewnością na takim etapie formacyjnym, że się tak wyrażę, to bardzo, bardzo ważny był dla mnie angloamerykański modernizm. Czytałam rzeczywiście intensywnie takie postacie jak Ezra Pound, czy T.S. Eliot, czy Laura Riding, czy Marianne Moore, czyli rzeczywiście tutaj wymieniłam amerykańskich poetów, amerykańska poezja powojenna, Elizabeth Bishop tłumaczona na polski przez Andrzeja Sosnowskiego, wspaniale zresztą, no to jest taka po prostu postać, do której wracam zawsze. Później z kolei no był moment, kiedy odkrywałam Inger Christensen, czy Transtromera, czyli no, powiedzmy bardziej skandynawskie obszary. W ostatnich latach na przykład bardzo mnie interesowała poezja biblijna, uczyłam się trochę hebrajskiego, czytałam Księgę Koheleta, więc ta Księga Koheleta to jest po prostu wspaniały absolutnie poemat. Dużo czytam poezji współczesnej, inspirują mnie poeci, poetki mojego pokolenia i młodsi. Bardzo lubię poezję Joanny Miller na przykład, ważna jest dla mnie Marta Podgórnik. Może zwłaszcza poetki mojego pokolenia są ważne dla mnie bardzo. Z trochę młodszych Barbara Klicka, z jeszcze młodszych na przykład Emilia Konwerska, która wydała właśnie swoją drugą książkę, to jest wspaniała postać. Wspaniałą absolutnie poetką jest Justyna Kulikowska, to jest też młoda poetka, mam wrażenie, że ona może już nawet 3 tomy wydała, bardzo ciekawy, taki awangardowy głos, więc poezja polska w ogóle jest bardzo ciekawa i bardzo zróżnicowana, także tutaj mamy wielkie bogactwo.
Tutaj też, już nie pamiętam w którym wierszu, ale też nawiązuje pani do Sylwii Plath czy Ann Carson.
Tak, Ann Carson na przykład, kanadyjska poetka Ann Carson jest bardzo, bardzo ciekawą postacią. Mamy więcej, zdaje się, że ostatnio ukazało się kilka przekładów Ann Carson. Ja znam dobrze jeden z tych przekładów, czyli Autobiografię Czerwonego, bo nawet napisałam do niej posłowie. Carson jest bardzo ciekawa, dlatego że ona właściwie dla każdej swojej książki wymyśla inną formę i to jest coś niesamowicie inspirującego. Czyli jej książki nie tylko są, no nie wiem, za każdym razem jakby nowym tekstem, ale forma, jaką przybiera ten tekst, również forma, jaką przybiera, materialna forma, jaką przybiera książka, bywa różna, tak? Więc tutaj, no nie wiem, jest jedna książka, która ma formę, zdaje się, pudełka, z którego się tam wyjmuje jakieś fragmenty, więc to mi się wydaje niesłychanie ciekawe. Jest taką osobą, która się nie powtarza, tylko bez ustanku poszukuje czegoś nowego. To jest mi bliskie.
To może jeszcze posłuchamy.
Okej, to może właśnie z tego tomu Tuż-Tuż przeczytam wiersz pod tytułem Tak. Ale nauczyć się, że to dobra wiadomość, odwrotność wojny, nieszczelność naskórka i śluzu, skrzętna kapitulacja w każdym ciepłym oddechu we śnie. I nie ma innego sposobu, tylko prezent z chleba położonego na szorstkim języku jakiegoś płaczu, aż zaokrągli się mizerny czas, naprężając ścieg świata w uśmiechu kota z Cheshire. ładnie zgubieni w jaśminowej mgle na terytorium jakiejś hojnej nocy, gdzie koniec zbiega się z początkiem, mało mówimy i tylko tak jak ptaki, nie, nie. Lola. Rano biegnę do mgieł czekać na duszę zaplątaną w lepkie odrosy nitki snu. Biegnie Lola i mówi, chcę być pieszczona tu i tu i tu po psiemu. A potem patrzy z ukosa, urażona, że trzeba ze mną tak dosłownie. Robimy ranek. Myśliwa biegnie za osą, piasek chrzęści w deskach domu, grudka mgnień sklejonych na wilgotne oko odlatuje między ruchome kontynenty chmur. Tak szybko, że brak tchu. Krajobraz z dziewczynką to był wiersz, który otwierał psalmy w 2017 roku. Krajobraz z dziewczynką. Chciałabym powiedzieć do niej, do obojga, połóżmy się pod trawą, połóżmy się w cieniu suszonych okrętów. Niech sprawę losu przejmą te platany, chciałabym powiedzieć, patrzcie, lecz tylko głaszczę przezroczyste niebo. Słońce się przesunęło i widać zielonego dzięcioła. Zaśnijmy już, chciałabym powiedzieć. Bądźmy już zawsze dywanem, kłębkiem kurzu, lecz tylko stoję w chmurze śmiechu i wróć jest tym słowem, którego nie mówię, kiedy wybiega na trawę zewnętrzna jak świat i w tej chwili umiera ktoś inny.
W sytuacji kryzysu ludzie sięgają po poezję. I teraz taka sytuacja kryzysu jest też te piosenki o końcu świata, motto tegorocznej edycji Festiwalu Miłosza też do tego nawiązuje. I myślę, że pani poezja też w takie sytuacje kryzysowe się wpisuje. Wiele też jest wierszy o uchodźstwie na przykład, może nawet nie takim wprost, ale jednak.
No ale całkiem wprost też. Też ta moja właśnie ostatnia powieść jest o uchodźstwie, w jakimś sensie to jest jej tak naprawdę podstawowy temat. Bycie w drodze, uchodźstwo, nomadyzm. Tak, to jest ważny temat w moim pisaniu w ogóle. To jest ważny temat w moim pisaniu w ogóle i taki temat, który tak naprawdę, którego wagę odkrywam też w swojej, powiedzmy, biografii, czy w historii mojej rodziny. Więc i zaczynam rozumieć, że ten temat gdzieś tam od początku mi towarzyszył i być może dopiero teraz jakoś go artykułuję bardziej wprost. No ale tak, ja rzeczywiście no, po prostu chyba nie potrafię pisać inaczej niż ze środka tego kryzysu, to znaczy nie umiem pisać inaczej niż ze środka tego, co wydaje się jakoś najbardziej bolesne i najtrudniejsze i no nie wiem, pisanie, które by przymykało oczy na to, co się dzieje z naszym światem, wydawałoby mi się jakimś zupełnie bezsensownym zajęciem. No, wydaje mi się, że jednak literatura musi patrzeć prawdzie prosto w oczy, a przez to też być może no, jakoś nam pomagać z tą prawdą się układać, tak? No bo tak naprawdę, jeżeli mamy jakkolwiek działać, jakkolwiek być sprawczy w swoim życiu i jakkolwiek to życie sensownie przeżywać, to pierwszym krokiem jest zobaczenie rzeczywistości takiej, jaką ona jest.
Kolejna dobra puenta, ale jeszcze wracając może do początków. Pierwszy tom, taki już właśnie w pełni dojrzały, czyli ten Listopad nad Narwią, ukazał się w roku 2000. A kiedy pani zaczęła w ogóle pisać wiersze?
Och, zaczęłam.
Czy to w ogóle od poezji się zaczęła.
Tak, droga pisarska. To znaczy, ja czasami żartuję, że zaczynałam od prozy, dlatego że kiedy byłam dzieckiem małym i tylko się nauczyłam pisać, to zaczęłam pisać opowiadania. I tak naprawdę było, jako nie wiem, kilkuletnie dziecko, natomiast oczywiście w ogóle nie myślałam ani ja o tym, ani nikt z mojego otoczenia w kategorii jakichś tam prób literackich, no ale najwyraźniej jakąś skłonność do opowiadactwa wykazywałam i do konfabulowania już bardzo wcześnie
I
do zapisywania tego. Tak, rzeczywiście. Odkąd się nauczyłam jakby fizycznie pisać, to pisałam. Pisałam też przez lata dziennik. To też jest coś, co zarzuciłam stosunkowo niedawno, ale chciałabym do tego wrócić, ale przez lata pisałam dziennik, mam wiele zeszytów zapisanych, rozmaitych notatek, więc to powiedzmy takie różne formy użytkowe, natomiast pierwsze próby już takie, o których myślałam, że są literackie, to były próby poetyckie i, no i to się zaczęło tak, jak się przeważnie pewnie zaczyna, czyli w liceum, zaczęło się od pierwszych olśnień tekstami poetyckimi, które na mnie zrobiły po prostu wielkie wrażenie, czyli no to był moment, kiedy pierwszy raz tak naprawdę zaczęłam czytać poezję współczesną, to był wtedy Różewicz, to była poezja współczesna i to był jakiś taki moment przełomowy dla mnie, tak, bo dopóki jakby taka poezja, powiedzmy tradycyjna, rymowana nie robiła na mnie wystarczająco dużego wrażenia, ale kiedy pierwszy raz zetknęłam się z mocną, taką naprawdę poezją nowoczesną, odkryłam w niej absolutnie niebywałą moc, odkryłam w niej coś dla siebie kluczowego i fundamentalnego, no i wtedy pojawiła się pokusa, żeby spróbować też zrobić ze słów coś, co będzie miało po prostu taki poziom energii, taką moc, i zaczęłam próbować. Także myślę, że całe lata 90. to już coś tam sobie skrobałam, pewnie z 10 lat przed opublikowaniem tej pierwszej książki.
A teraz mamy całość poetyckiego dorobku Julii Fiedorczuk, Astrostrada z girlandami, wiersze zebrane, wydawnictwo Warstwy, autorce Julii Fiedorczuk. Bardzo dziękuję.
To ja bardzo dziękuję. Jeszcze tylko tutaj na uspokojenie dodam, żeby Państwo się nie obawiali, że ten dorobek naprawdę nie jest ogromny, książka nie jest wielka, także myślę, że da się to jakoś nam ogarnąć. Rzeczywiście to opracowanie graficzne jest niesamowite. Jestem bardzo wdzięczna Joannie Jobkiewicz z grupy Projektor. Jestem też wdzięczna mojemu przyjacielowi Radosławowi Kobierskiemu za zdjęcia, które były podstawą ilustracji. One są dosyć mocno, co prawda, tutaj przerobione w książce, ale bazą tych ilustracji są właśnie zdjęcia Radka, który zresztą też robił zdjęcia do moich wcześniejszych tomów. Często to też jest wieloletnia już współpraca.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.